Rak sromu, jajnika, szyjki macicy, trzonu macicy to najczęstsze z nowotworów określanych jako ginekologiczne. Uwzględniając raka piersi, zajmuje drugie miejsce wśród nowotworów złośliwych występujących u kobiet. Większość wspomnianych chorób można skutecznie leczyć pod warunkiem, że zmiany nowotworowe zostaną rozpoznane we wczesnym etapie zaawansowania. Czy Polki dbają o swoje zdrowie? To pytanie, które kieruję do dzisiejszego eksperta, który już jest ze mną w studiu. Jest nim profesor doktor habilitowana nauk medycznych Anita Chudecka-Głaz, kierownik Kliniki Ginekologii Operacyjnej i Onkologii Ginekologicznej Dorosłych i Dziewcząt w Szpitalu na Pomorzanach oraz konsultant wojewódzki, to warto podkreślić, w dziedzinie ginekologii onkologicznej. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, witam Państwa serdecznie.
Pani profesor, mam wiele pytań, ale będę miała takie pytania dość podstawowe. Chciałabym, żebyś, to może się, skoro pani jest specjalistą do spraw ginekologii, to na tym się skupmy, bo oczywiście człowiek jest holistyczny, to jedna całość, ale jak nas jedna część naszego ciała zawodzi, no to jesteśmy chorzy w całości. Rzeczywiście badania profilaktyczne, zapytam banalnie, mogą nas uratować?
No, w zakresie ginekologii onkologicznej na pewno. To oczywiście wymieniła tu pani cztery najczęstsze nowotwory, które dotykają kobiet, ale one wszystkie różnią się między sobą nie tylko przebiegiem choroby, ale też możliwościami profilaktyki, które można w stosunku do nich zastosować. I takim sztandarowym nowotworem, w stosunku do którego profilaktyka absolutnie jest bezcenna, można powiedzieć, jest rak szyjki macicy. Jest to jeden z niewielu nowotworów w ogóle występujących u kobiet, w zakresie którego my jesteśmy w stanie zastosować tak zwaną profilaktykę pierwotną, bo profilaktyka dzieli się na profilaktykę pierwotną i wtórną. Profilaktyka wtórna dotyczy w większości przypadków screeningu, kiedy my chcemy wykryć albo stan przednowotworowy, albo wczesny etap rozwoju nowotworu. Natomiast profilaktyka pierwotna to jest profilaktyka, której celem jest zapobieganie w ogóle wystąpieniu nowotworu.
I w przypadku, to tak można?
Można właśnie w przypadku raka szyjki macicy, ponieważ rak szyjki macicy jest nowotworem HPV zależnym, tak, czy on jest wywoływany przez wirus brodawczaka ludzkiego, to stosując szczepienia my nie doprowadzimy do infekcji, a tym samym nie doprowadzimy do rozwoju raka, który z tą infekcją jest związany. I my takie szczepienia mamy, ta dostępność jest duża. Są szczepienia, które są oferowane dla dzieci, dla nastolatków bezpłatnie. I generalnie tendencja światowa właśnie tych działań profilaktycznych w zakresie raka szyjki macicy ma doprowadzić do tego, że my wyeliminujemy w ogóle występowanie tego nowotworu. I takim jednym z pierwszych krajów na świecie, w którym przestanie występować rak szyjki macicy w związku z wyszczepieniem populacyjnym bardzo dużej części populacji, to będzie Australia. Oni pierwsi wprowadzili takie szczepienia dużych populacji właśnie dzieci i nastolatków i gdzieś w okolicach roku 2050-60 zakłada się, że ten rak szyjki tam przestanie występować. Właśnie w związku z tym, że my wyszczepimy populację, wyeliminujemy wirus brodawczaka i w ten sposób nie będziemy mieli raka szyjki macicy. Co ważne podkreślić może przy okazji, jeżeli już mówimy o chorobie wywoływanej przez wirusa brodawczaka, że dotyczy szczepienie nie tylko kobiet, ale również mężczyzn, czyli chłopców w tym momencie, w tym samym przedziale wiekowym, ponieważ ten wirus powoduje nie tylko nowotwory szyjki macicy, nowotwory sromu, bo nowotwory sromu też są HPV zależne, ale wywołuje nowotwory głowy i szyi. Jeżeli myślimy o populacji męskiej, to tam szczepienia mają zapobiegać występowaniu nowotworów głowy i szyi, czyli nowotworów języka, policzka, po prostu tych okolic krtani, tak, które są bardzo, jest duża zachorowalność na te nowotwory i są to też nowotwory HPV zależne.
To znaczy, że Australia jest, powiedziałabym, takim kontynentem osobnym, więc im trochę łatwiej, ale jednak społeczeństwo...
Ale to jest, tak, no to jest osobny kontynent, ale nie jest im łatwiej, dlatego że to jest kontynent osobny, tylko chodzi o to, jak tam logistycznie zaplanowano te szczepienia od początku.
No i że
Europa
nie będzie miała, że tak powiem, podstaw rozszerzać w żaden sposób.
Ale
prawda?
Już kraje w Europie są takie kraje, które już bardzo doganiają Australię w tej kwestii. W Polsce mamy szczepienia tak naprawdę bezpłatne od 2023 roku zostały wprowadzone. Także to
półtora, dwa lata to malutko.
To nie jest tak dużo. Od 2024 roku możemy za darmo wyszczepiać populację między 9 a 14 rokiem życia. Mamy dwie szczepionki do zaoferowania pacjentkom. Mogą wybrać sobie szczepionkę albo dwuwalentną, albo dziewięciowalentną. To do decyzji pacjenta już należy, jaką szczepionkę zastosujemy. Ta wyszczepialność populacji nie jest jeszcze zadowalająca. Myślę, że właśnie takie spotkania jak dzisiaj, generalnie promocja zdrowia, która uświadamia, jak ważne jest to szczepienie, spowoduje, że po prostu ta ilość wyszczepionych pacjentek i chłopców, i dziewcząt, powiedzmy populacji młodzieży będzie większa. No.
Do którego roku możemy szczepić?
Znaczy możemy szczepić, to kwestia refundacji to jest jedna kwestia tego, jak...
Powiedzmy, że ja się pytam, bo refundacja to jest oczywiście taki powód, dla którego warto
Znaczy na pewno, jeszcze, na pewno jest, im młodsza osoba jest zaszczepiona, tym jest większa skuteczność tego szczepienia.
To jest takie szczepienie, które daje, no jak się raz zaszczepimy dziecko?
Dwie dawki szczepimy i w zasadzie już to wystarczy.
To już wystarczy.
Te badania z oceną jakby tej odporności po szczepieniu już są bardzo, bardzo długie i widać, że poziom tej odporności utrzymuje się przez bardzo długi okres i te dwa szczepienia powinny być wystarczające. Natomiast szczepimy, wracając do tego pytania podstawowego, kiedyś uważano, że na przykład nie powinno się szczepić osoby, które już przechorowały infekcję wirusem i już ta infekcja wirusem spowodowała na przykład jakiś stan przednowotworowy. Uważa się teraz, że nawet ta populacja powinna się wyszczepić, ponieważ tych wirusów onkogennych, genotypów jest bardzo dużo, więc nawet jeżeli ktoś zachorował z powodu jednego wirusa, może uchronić się szczepieniem przed zachorowaniem na kolejny typ wirusa, więc szczepimy naprawdę teraz długo i w każdym wieku ma to sens, ale tak jak mówiłam, im młodsza populacja, tym ma to jest lepiej, tak?
Pani profesor, jedno to są szczepienia i to są, my mówimy o...
Profilaktyce pierwotnej.
Tak, o profilaktyce pierwotnej. A teraz mamy całą resztę. Co zrobić?
No to profilaktyka jeszcze wtórna, czyli cytologia, tak?
Czyli cytologia. Braku, nie korzystają Polki.
Mogłyby bardziej korzystać, aczkolwiek te statystyki, które mamy, one są mocno niedoszacowane ze względu na to, że w rejestrach nie ma tych cytologii, które pobieramy w gabinetach prywatnych. Tak? Jeżeli my patrzymy na stopień...
A to myślę, że sporo jest.
Sporo jest pacjentek, które chodzą do gabinetów, więc jeżeli patrzymy na statystyki, które na przykład w województwie zachodniopomorskim, jako konsultant kiedyś tak sobie te dane analizowałam, no więc są powiaty, gdzie na przykład skorzystanie z bezpłatnej cytologii było na poziomie kilkunastu procent populacji, czyli tragicznie można by było powiedzieć, ale tu mamy ciągle właśnie niedoszacowane ilości pacjentek, które korzystają z prywatnej służby zdrowia. Tutaj są działania takie, które zamierzają do tego, żeby te rejestry o te dane uzupełnić, więc będzie to bardziej wiarygodne. Niemniej jednak tak czy siak na pewno za mało kobiet ciągle korzysta z możliwości wykonania cytologii, zwłaszcza, że w tej kwestii się też dużo zmienia, bo kiedyś była refundacja tylko tak zwanej cytologii klasycznej. Teraz mamy już możliwość pomału zastosowania takich bardziej nowoczesnych metod profilaktyki wtórnej, a mianowicie badania HPV można wykonać. Jest to taka dwuetapowa diagnostyka polegająca, że najpierw pobieramy rozmaz, w którym oceniamy obecność wirusa HPV. Jeżeli to jest ujemne, przechodzimy do kolejnego badania za 5 lat. Jeżeli jest dodatnia ocena w zakresie wirusa HPV, wykonujemy tak zwaną płynną cytologię. Jest to zupełnie nowe podejście do tej diagnostyki, które też będzie dostępne dla pacjentek. Także no naprawdę tutaj w tej kwestii to ten rozwój i dostępność do takich działań profilaktycznych jest naprawdę bardzo duża. No aż żal nie korzystać.
Ale pani profesor, może zacznijmy od początku, bo myślę sobie, że tak naprawdę, żeby można było mówić o profilaktyce, to pierwsza podstawowa rzecz, wizyta u ginekologa.
No wizyta u ginekologa, oczywiście. I te wizyty muszą być regularne.
Kiedy powinniśmy zaprowadzić naszą córkę pierwszy raz do ginekologa?
Na pewno w momencie, kiedy rozpocznie współżycie, tak? Tutaj ta dobra relacja z córkami.
A nie pierwsza miesiączka?
Nie. Nie ma takiej potrzeby.
Jeżeli, chyba, że coś się dzieje nie tak.
Właśnie chciałam powiedzieć, jeżeli są jakieś problemy z miesiączkami, bo zdarzają się takie sytuacje jak na przykład krwawienia młodocianych, czyli takie bardzo obfite miesiączki, które powodują anemizację u dziewczynek, na to trzeba zwracać uwagę, to na pewno trzeba się zgłosić. Tak? Nieregularność miesiączek w pierwszych 3 latach miesiączkowania nie jest niczym nadzwyczajnym.
Bardziej tak? Normą.
To jest raczej norma. Tak? I nie spodziewamy się, że jak dziewczynka zaczęła miesiączkować w 12 roku życia, to natychmiast będzie miała miesiączki co miesiąc, bo tak się nie dzieje. Więc jeżeli one nie są nie są obfite i nie powodują właśnie tej anemizacji, to nie ma potrzeby.
My chyba, że my jako matka panikujemy i nie wiemy, jak powinno być, to
zawsze po poradę można, nic złego się nie stanie, jak pójdziemy i się zapytamy, to oczywiście, że nie, ale mówię, no nie ma takiej potrzeby, że pierwsza miesiączka to jest od razu powód do tego, żeby się zgłosić do ginekologa, ale w momencie rozpoczęcia współżycia zawsze taka wizyta już powinna się odbyć. Jeżeli nie współżyjemy około 20 roku życia, też powinniśmy się pokazać chociażby.
No właśnie, czy może iść dziewczynka, kiedy może iść dziewczynka sama do ginekologa? Czy musi 18 lat skończyć?
Tak, tak, powinna z mamą przyjść.
Oczywiście. A tak, to musi wcześniej z mamą przychodzić. Mówimy o tym państwu, bo ja myślę, że to wtedy nawet, bo bardzo często z tego, co wiem, no chociaż myślę, że pokolenie życia jest inne, że to córki mówią, mamo, idziemy do ginekologa, bo mamy jeszcze czasami mają z tym...
Ale słowo czasami jest dobre, bo powiedzmy te mamy, które mają teraz już nastoletnie córki, to są ciągle już mamy z nowego pokolenia. No tak, to już są też młode mamy.
No jak ktoś i ma na przykład nastoletnią córkę, to ma przed 40.
No więc o to chodzi. I to są kobiety, my naprawdę obserwujemy coś takiego, że to młodsze pokolenie już jest bardziej świadome. Częściej chodzi w stosunku do kobiet, które są starsze. W związku z tym powiedzmy sobie, te nastolatki są przyprowadzane w tej chwili przez świadome mamy. Ja tak obserwuję, na szczęście.
Dobrze, to mówimy, że, bo tak, pierwsza wizyta rzeczywiście powinna być, ponieważ to wcześniej powinno być, więc z mamą, a jeżeli 18 lat kończy dziewczyna, to powinna, może już iść sama. Od kiedy cytologia powinna być robiona? Kiedy cytologię robimy?
Właśnie już w momencie rozpoczęcia współżycia, ponieważ tak jak już sobie powiedziałyśmy, rak szyjki macicy jest HPV zależny, więc moment rozpoczęcia współżycia jest momentem, kiedy jest ryzyko infekcji tym wirusem, tak? W związku z tym moment rozpoczęcia współżycia jest momentem, kiedy powinniśmy zacząć chodzić regularnie do ginekologa i wykonywać badanie cytologiczne, tak? Jeżeli chodzi o refundację z Narodowego Funduszu Zdrowia, to mamy od 25 roku życia refundowane badania cytologiczne, ale oczywiście w gabinetach czy tam odpłatnie możemy je robić też wcześniej. Mhm.
Jak często powinniśmy robić cytologię?
No więc to zależy, jaką tą cytologię robimy. Jeżeli robimy tym nowym... Powinniśmy generalnie, może tak, dostępność cytologii klasycznej jest oczywiście duża, ale ponieważ idziemy z biegiem czasu coraz...
Korzystajmy
z postępu, więc oczywiście ocena wirusa HPV jest bardzo istotna. Ujemny wirus daje nam możliwość zrobienia kolejnego badania za 5 lat. Tak? Mhm. Ale teraz kobiety, które już miały w przeszłości jakieś stany przednowotworowe, jeżeli chorują na choroby, które są związane z upośledzeniem odporności, to takie pacjentki muszą się zgłaszać już regularnie, niezależnie od wszystkiego, na wizyty co roku. Tak? Refundacja Narodowego Funduszu Zdrowia takiej klasycznej cytologii odbywała się co 3 lata. Ale tak jak mówię, ujemny wirus HPV to jest możliwość odroczenia w wyniku badania do nawet 5 lat. Tak? Bo my oceniamy tak zwane onkogenne typy wirusa, które są odpowiedzialne właśnie za zmiany przednowotworowe i nowotwory.
Czyli pani profesor, bo idziemy, jak mamy...
Ale wizyta u ginekologa powinna być co roku, niezależnie od cytologii.
Myślę, że to lekarz będzie
decydował, kiedy tą cytologię pobrać.
Jeżeli mamy tego samego lekarza, to on będzie miał wszystkie dokumenty, to on wszystko będzie wiedział, więc tutaj powinniśmy rzeczywiście lekarzowi zaufać. Cytologia to jest wszystko. Mówimy teraz tylko o ginekologii, nie mówimy o piersiach, bo to jest osobna sprawa. Myślę, że to jest temat. To co jeszcze powinniśmy zrobić?
Oczywiście takie badanie ginekologiczne u ginekologa nie składa się z samej cytologii, tylko oczywiście z takiego badania ginekologicznego, kiedy my oceniamy zewnętrzne narządy płciowe pod kątem jakichś zmian patologicznych, bo powiedziałyśmy sobie, że jednym z nowotworów jest nowotwór sromu, więc musimy ten srom obejrzeć pod kątem jakichś zmian, które mogą sugerować zmiany nowotworowe w obrębie tego narządu. Badamy ginekologicznie we wzierniku, oceniamy sobie wizualnie tą szyjkę macicy, przeprowadzamy badanie ginekologiczne i badanie takie powinno kończyć się ultrasonografią, najczęściej dopochwową, więc to jest taki komplet badania, który raz w roku pacjentka, uważam, powinna mieć wykonany. Za pomocą tej ultrasonografii oceniamy sobie, jak wygląda śluzówka w macicy, jak wyglądają jajniki, czy nie ma tam jakichś zmian, które wymagają jakiejś weryfikacji, tak?
Zapytam trochę może śmiesznie. To wszystko widać. Lekarz, ginekolog na ultrasonografii wewnątrz macicy, on to wszystko zobaczy i możemy być przez rok spokojne?
No wszystkiego się nie da zobaczyć. To nie jest taki skan, za pomocą którego jesteśmy jesteśmy w stanie zobaczyć wszystko.
Nie wpuszczamy kamerki i nie widzimy wszystkiego.
Nie, wszystkiego dokładnie nie zobaczymy. Jeżeli mielibyśmy mówić o jakichś zachowaniach profilaktycznych w stosunku do innych nowotworów, nie tylko do raka szyjki macicy, to powiedzmy sobie, że teraz kolejnym nowotworem będzie na tapecie naszej rozmowy rak endometrium. Rak endometrium, czy tam rak trzonu macicy, to jest nowotwór, który jest takim nowotworem z alarmowymi objawami, można powiedzieć. Tak? Tutaj mamy tą komfortową sytuację w przypadku tego nowotworu, że pacjentki, jednym z pierwszych objawów tego nowotworu jest nieprawidłowe krwawienie.
Czyli krótko mówiąc, to widać i jakby... No,
czy to pacjentka reaguje? Jak ona zacznie nieprawidłowo krwawić, a jest to nowotwór, który występuje głównie w wieku około i pomenopauzalnym, kiedy pacjentki najczęściej przestają miesiączkować i nagle powrót krwawienia jest zawsze takim alarmowym objawem.
I to nie ma co udawać, że wróciła miesiączka,
nie,
bo już nie?
Właśnie o to chodzi. Jest grupa pacjentek, które mówią, o, znowu mam miesiączkę. Oczywiście to nie jest miesiączka, tylko to jest nieprawidłowe krwawienie, ale na szczęście jest to na tyle taki objaw dyskomfortu pacjentki, że ona z tego powodu leci do lekarza. I w związku z tym rozpoznawalność nowotworu trzonu macicy jest w bardzo wczesnym etapie i bardzo dobrze rokuje wtedy, tak? Więc jak nieprawidłowo krwawimy, idziemy do lekarza, jesteśmy w stanie wykryć stan przednowotworowy, jakieś patologiczne rozrosty endometrium, czy też nowotwór we wczesnym etapie rozwoju i taki nowotwór się dobrze leczy, więc warto reagować na jakieś nieprawidłowe objawy.
Że samo przejdzie.
A wracając do tego, że nie wszyscy wszystko się uda nam wykryć, no to mamy niestety takiego potwora, którym jest rak jajnika. I rak jajnika niestety nie ma żadnej możliwości zastosowania profilaktyki w stosunku do tego nowotworu. Niedawno, 2 czy 3 lata temu, ukazało się takie wielkie brytyjskie badanie, które było przeprowadzone na ponad 200 tysiącach pacjentek, które trwało bardzo długi okres czasu ze względu na to, że ten follow-up obserwacji był bardzo, bardzo długi, żeby te wyniki badania były takie mocno podsumowujące i wiarygodne. I to badanie pokazało, że regularne wizyty u ginekologa, które są dodatkowo z ultrasonografią dopochwową i z oceną markera CA125, regularnie wykonywane takie badania nie są w stanie wykryć wczesnych etapów rozwoju raka jajnika. Tak? I jest to tak zwane, to się mówiło, że jest to cichy nowotwór, taki cichy zabójca kobiet.
Czy one są złośliwe, czy one są...
Złośliwe, niestety. To bardzo złośliwe, nie? To jest bardzo złośliwy nowotwór, który faktycznie nie daje na tyle charakterystycznych objawów, jak na przykład rak endometrium, który daje nieprawidłowe krwawienia. Tutaj są dolegliwości na wcześniejszym etapie rozwoju, ale one są na tyle niecharakterystyczne, że pacjentki nie skojarzą tego, że
nie lecą
do lekarza. W związku z tym, jak przychodzą do lekarza, najczęściej 75-80% pacjentek ma bardzo zaawansowany proces nowotworu. Mhm.
Czyli to od czasu do czasu, na szczęście bardzo rzadko słyszymy, że jakaś pacjentka przyszła z jakimś olbrzymim guzem jajnika i ona mówiła, no myślałam, że przytyłam. Myślałam, że...
Tak. Rak jajnika kiedyś był rozpoznawany przez krawcowe. Bo one mówiły, ojej, coś się pani w tym pasie...
Coś pani za dużo ma. Tu taka pani szczupła.
Taka szczupła była, a tutaj nagle ten brzuch. Więc tak w zamierzchłym, powiedzmy, w czasach tak było. Ale tak czy siak do dnia dzisiejszego niestety...
To co możemy zrobić w takim razie, jeżeli nagle zobaczymy, że nasz... Nie przytyłyśmy nigdzie więcej, ale ten brzuch
Co możemy zrobić? No na pewno jest grupa pacjentek, w stosunku do których mamy do zaoferowania pewien rodzaj profilaktyki, a mianowicie są to pacjentki, które są obarczone dziedziczną mutacją w genie BRCA1, BRCA2.
No właśnie, to znaczy myślę, że bardziej jakby dmuchać na zimne powinny te pacjentki, które
mają
wiedzą,
w rodzinie nowotwory.
Tak? Mama, babcia, ciocia, ktoś bliski.
Ja bym chciała zaapelować po prostu też do pacjentek, żeby w momencie, kiedy mają dość dużą agregację różnych nowotworów w rodzinie, poprosiły swojego lekarza rodzinnego o skierowanie na przykład do poradni genetycznej. Tak? Lekarz tam genetyk kliniczny oceni, czy jest potrzeba wykonywania badań molekularnych w kierunku nowotworów dziedzicznych, to warto zawsze zrobić, jeżeli tych nowotworów w rodzinie jest dużo, zwłaszcza jeżeli to są nowotwory piersi, jajnika, prostaty, trzustki, prawda, to jelita grubego. To są nowotwory, które są potencjalnie nowotworami, które mogą mieć charakter dziedziczny. W związku z tym genetyk popatrzy, kto chorował, prawda, w jakim pokoleniu były te nowotwory i oceni, czy jest prawdopodobieństwo, że jest to nowotwór o charakterze dziedzicznym. Więc to
chociaż nie ma co panikować, że jeżeli mama, to ja koniecznie, albo jeżeli siostra, to ja koniecznie, ale lepiej
panikować,
się
nie, ale trzeba się przebadać, tak? Bo szansa jest zdecydowanie większa niż ta pacjentka, która nie ma mamy ani siostry chorej, tak? To pacjentka, która ma mamę chorą i siostrę chorą, no potencjalnie jest w grupie większego ryzyka od razu. Więc takie
A też nie chciałabym tym, którzy nie mają potencjalnie nikogo...
Powiedzieć, że nie muszą się badać, prawda? Bo mogą być pierwszą osobą, która w danej rodzinie zachoruje, tak?
Przepraszam, wspomniała pani doktor o markerach. Czy są? No bo wiemy, że jest coraz więcej takich sposobów wykrycia z krwi niektórych zachorowań. Czyli jeżeli chodzi o ginekologiczne, to są takie markery, które nam odpowiedzą.
No są, jeżeli chodzi o ginekologię, to mamy tak naprawdę stary, od nie wiem, ze 30 lat wykorzystywany marker CA125. Nikt lepszego do tej pory nie wymyślił.
I co
z tym, że to nie jest marker, który możemy sobie, idę sobie do ginekologa i tak jak robię cytologię, to sobie pobiorę CA125 i zobaczę, czy nie choruję na raka jajnika. Tak nie jest. My go wykorzystujemy tylko w sytuacjach, kiedy stwierdzamy jakąś nieprawidłowość w badaniu ultrasonograficznym. I nie wiemy, czy to jest zmiana łagodna, czy być może jest to już jakiś proces złośliwy, nowotworowy, to robimy wtedy marker, tak? Czyli jego oznaczamy wtedy, kiedy mamy jakąś zmianę w jajniku, lub też oznaczamy go u pacjentek, które mają tą mutację, o której mówiłam, bo nie dokończyłyśmy tematu profilaktyki w grupie tych pacjentek, bo właśnie pacjentkom z mutacją BRCA1, BRCA2 my jesteśmy w stanie zaproponować rodzaj profilaktyki polegającej na tym, że zapobiegamy, żeby one nie zachorowały na raka jajnika, ponieważ pacjentka, która jest nosicielką, ma potencjalnie szansę zachorowania na raka jajnika na poziomie 60%.
Czyli krótko mówiąc,
czyli na 100 pacjentek z mutacją będzie 60 zachoruje na potwornego raka jajnika, więc my wycinamy im przydatki. Nikt do tej pory lepszej metody profilaktyki nie...
Też
A powiem pani jeszcze coś, co jest myślę, że ważne, żeby pacjentki też pamiętały. Oprócz wycinania przydatków u pacjentek z nosicielkami, które są nosicielkami BRCA1, BRCA2, my wycinamy też jajowody u pacjentek, które operujemy z powodów nieonkologicznych, a już zakończyły proces rozmnażania, ponieważ ten najczęstszy nowotwór jajnika de facto rozwija się z jajowodów. Więc jeżeli wchodzimy do brzucha z powodów nieonkologicznych, robimy operację, a pacjentka już nie chce mieć dzieci, to my profilaktycznie usuwamy jej jajowody, żeby ona w przeszłości nie zachorowała na raka jajnika. Tak? Także coś mamy do zaoferowania tym pacjentom.
No właśnie,
prawda?
Chciałam się o to zapytać. Powiedziała pani, spytałam o te markery, dlatego że już czasami jest tak, że jak mamy badania okresowe, to dostajemy, że tak powiem, w pakiecie możliwość zrobienia różnych markerów. No i wtedy człowiek stoi, nie wiadomo, co z tym zrobić. Kilka lat temu mi się raz tak zdarzyło, że dostałam taką propozycję markerów, więc...
Ja nie popieram tego do końca, powiem szczerze.
No, myślę, że to
szansa, że akurat to oznaczenie tych markerów spowoduje, że my wykryjemy cokolwiek jest mała, natomiast może to spowodować dużo zamieszania, bo ten marker będzie pobrany w nieodpowiednim dniu cyklu. Pobierzemy go w miesiączkę, więc będzie wysoki i już będzie, prawda, panika, że mamy do czynienia z nowotworem. Pobierzemy go w trakcie infekcji, też będzie wysoki. Marker CA125 jest nowotworem.
Trzeba wiedzieć, kiedy pobierać.
Czułym, ale jest bardzo nieswoistym. Jest szereg innych chorób, które będą powodowały, że on
będzie
wysoki.
To musi być celowane,
przemyślane, dokładnie.
Jeszcze na zakończenie, bo już, proszę państwa, dzisiaj mamy taką sytuację, że ponieważ mamy tak niezwykłego człowieka w naszym studiu, bardzo często oczywiście nasi eksperci są wyjątkowi, no bo jednak jak zapraszamy do tych najlepszych. Ale mówiliśmy się z panią profesor tak, że jeszcze chwilę po naszej rozmowie
chętnie,
pani
bardzo.
Profesor podbiera kilka telefonów od państwa, jeżeli oczywiście państwo zechcą z tego skorzystać. Ale jeszcze chciałabym zapytać się, co nas jeszcze właśnie nie powinno najbardziej zaniepokoić? Jakie są objawy? No bo przecież zdarza się, że ktoś robi to wszystko, o czym mówiliśmy regularnie i nagle coś wybucha z różnych powodów. No organizm po prostu to jest żywa materia, byśmy powiedzieli. Na co nas powinno tak naprawdę zaniepokoić?
To wróćmy właśnie do tego raka jajnika, bo powiedzieliśmy, że to jest taki cichy zabójca, ale on de facto nie jest taki cichy, tylko jest niecharakterystyczny. I są rzeczy, na które możemy zwrócić uwagę, one nas powinny zaniepokoić, a mianowicie to są powtarzające się takie objawy pełności w jamie brzusznej po jedzeniu, uczucie takiego dyskomfortu w jamie brzusznej, jakieś takie nawracające dolegliwości w ciągu miesiąca. Jeżeli to się dzieje kilkanaście razy w ciągu miesiąca, to nie możemy za każdym razem sobie tłumaczyć, że ja się najadłam czegoś i dlatego jestem wzdęta. Jeżeli coś takiego się dzieje, że ja mam ciągle taki ten brzuch pełny w dyskomforcie
to
powinniśmy się zgłosić do lekarza, do ginekologa, może chociaż do lekarza rodzinnego, który się zapyta, kiedy pani była u ginekologa ostatni raz i doradzi, żeby pójść się zbadać, a mówię, a nie tłumaczyć tego jakimiś nieprawidłowościami żywieniowymi, tak? Zwłaszcza w okresie okołomenopauzalnym pacjentki po menopauzalnym próbują to zrzucić na zmianę metabolizmu. A ja już mam inny metabolizm, to już inaczej to może
z
tym wzdętym brzuchem chodzić. To tak nie jest. Ten wzdęty brzuch trzeba po prostu zweryfikować. Czyli coś, co nam się pojawia często po prostu, jakoś tak częściej niż do tej pory, prawda? Też objawy ze strony układu moczowego, takie objawy dyzuryczne, których do tej pory nie miałyśmy i nie ma powodu innego, dla których miałoby to się dziać, też mogą być objawem na przykład choroby nowotworowej, tak? Ze strony narządu płciowego.
Czyli krótko mówiąc, obserwujmy siebie, spoglądajmy na siebie. Wiele się mówiło przez ostatnie czasy o badaniu piersi, a może po prostu posłuchajmy siebie. To spowoduje, że możemy...
W tym najszej gonitwie popatrzmy też na siebie po prostu. Tak,
no ja już nie będę mówiła, żebyśmy się nie stresowały, nie pracowały. Tak, no to już nie będziemy takich rzeczy państwu opowiadać. No myślę, że wniosek jest dość prosty. No właśnie, badajmy się. Może już nie panikujmy, ale rzeczywiście ta wizyta, ja przepraszam, że dobrze pani profesor powiem, no raz do roku u ginekologa, no nawet raz na półtora roku, to będzie na pewno
z korzyścią.
I muszę też państwu powiedzieć, że to mamy taki komfort, jak wychodzimy, lekarz mówi, wszystko jest w porządku.
Absolutnie tak. Ja też zawsze mówię, że lekarz ginekolog jest rodzajem lekarza takiego trochę rodzinnego. My jak leczymy te pacjentki, to leczymy wiele, wiele lat naprawdę i doskonale je znamy, pamiętamy, jak pacjentka chodzi do nas przez wiele lat. To jest zysk dla takiej obserwacji pacjentki ogromny, naprawdę.
Proszę państwa, pod naszym numerem 510-37-36 pani profesor jeszcze chwilę z państwem będzie, a odwiedziła nasze studio i rozmawiałyśmy przede wszystkim o profilaktyce, bo nie chcieliśmy państwa straszyć, bo jednak powiedzmy o tym, rak to nie wyrok.
Absolutnie rak to nie wyrok. Mamy, proszę państwa, w tej chwili po pierwsze wykryty nowotwór we wczesnym etapie, rak szyjki macicy, rak endometrium, to są nowotwory w większości wyleczalne. Natomiast jeżeli chodzi o raka jajnika, ja wiem, że to jest paskudny nowotwór ze złym rokowaniem, a ilość terapii, która w ostatnich latach weszła do leczenia dla naszych pacjentek, spowodowała, że stał się też chorobą przewlekłą. Ten nowotwór jajnika, mimo że jest taki niefajny, że charakteryzuje się nawrotami choroby, to my te pacjentki liczymy długo. On jest rodzajem choroby przewlekłej.
Ale to nie wyrok.
Nie zawsze jest to wyrok, tak.
Profesor Anita Chudecka-Głaz, kierownik Kliniki Ginekologii Operacyjnej i Onkologii Ginekologicznej Dorosłych i Dziewcząt Szpitala na Pomorzanach oraz konsultant wojewódzki w dziedzinie ginekologii onkologicznej była naszym gościem, ale tak jak wspominałam pani profesor, jeszcze chwilę na państwa telefony poczeka. Bardzo dziękuję.